Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie.
Witam Państwa. Pragnę dziś przypomnieć postać pisarza Tadeusza Siejaka, który zmarł 7 czerwca 1994 roku w wieku 44 lat. Rozgłos przyniosła mu książka zatytułowana Oficer. Tytuł pochodzi od oficera produkcji. Pan kolego nie należy do partii? Pan stwierdza czy pyta, panie dyrektorze? Jedno i drugie. Tak zaczynała się ta książka, która ukazała się w 1981 roku i wywołała poruszenie tak w środowiskach opozycyjnych, jak i w środowisku reformatorów z PZPR-u. Czekała na wydanie 4 lata. Jakim człowiekiem był Tadeusz Siejak? O czym chciał rozmawiać z czytelnikami? Jak wyglądało jego życie? Zaczynał swoją działalność w Poznaniu, w którym się urodził jako syn piekarza, ale wybranym i zarazem ukochanym miejscem na ziemi stała się dla niego Chodzież. I tam się też wybrałam.
Dla Zofii, dla Zofii, dla najdroższej mojej Zofii, złotego mego promyczka, dla Zofii, na nowo spotkanej, dla Zofii na smutny czerwiec, na święto umarłych, szeptem.
Zofia, żona pisarza, pokazała mi jego najbardziej osobistą twórczość. Blisko 60 wierszy.
Tych wierszy jest dużo. Każde dziecko dostało na urodziny, jak się urodziło, są dla Zofii ciężarnej i na różne takie smutne okazje też, jak leżał w szpitalu. Było mi smutno, czułam się samotna, to też pisał mi wiersze.
Siedzimy przy herbacie, brakuje nam tylko Tadeusza.
No niestety. Niestety, ale już minęło 23 lata, jak nie żyje.
Zofia jest pielęgniarką i to właśnie w szpitalu się poznali. Tadeusz miał chore nerki. Jego edukacji przerywały roczne pobyty w szpitalach. Przebył 9 operacji. Przez 5 lat był dializowany. Nauczył się żyć z tą chorobą.
Lekarz mnie uprzedzał, wręcz nawet się pokłóciliśmy i bardzo mi odradzał. Cały czas mi tłumaczył, że Tadeusz po prostu za rok, dwa umrze. No byłam przerażona, ale nie wiem, jak się człowiek zakocha, to po prostu chyba nie patrzy na nic, na żadne okoliczności, na żadne sprawy, idzie w ciemno. Bo miłość jest niewytłumaczalna i to w każdym wieku, jak zauważyłam.
Pierwszy raz spotkałam się z Tadeuszem i jego rodziną krótko po wydaniu Oficera.
Pan nie ma w dowodzie osobistym w rubryce zawód wypisanego słowa literat czy pisarz. Jest pan inżynierem, elektrykiem, tak?
Tak, no Boże Święty, tylko nie takie rzeczy, żeby litera w dowodzie było napisane. Nie chcę być za literata, bo jestem rzeczywiście inżynierem, elektrykiem, pracuję normalnie tak jak wszyscy, a pisaniem zajmuję się, można tak powiedzieć, w ramach hobby o godzinie 8 wieczorem, jak dzieci idą spać. Chociaż, gdyby tak naprawdę przyszło wybrać, to nie wiem, co bym zrobił.
W tej chwili.
No w tej chwili jeszcze byłoby mi bardzo ciężko. Może później, kiedy już zbierze się duża ilość doświadczeń, byłoby mi łatwiej wybrać pisanie.
Marzy się panu dalsze pisanie. Wiem nawet, że już niedługo ukaże się pana następna książka. Jaki będzie jej tytuł?
To będzie tytuł Próba. Boję się pokazania tej książki. Wszyscy fachowcy twierdzą, że druga książka bardziej sprawdza autora. No zobaczymy, czytelnicy i krytycy osądzą. Jest to powieść o człowieku, który doszedł do wielkiego stanowiska, wielkiej władzy, wielkiego znaczenia drogą. To się nazywało oportunizmu, rezygnacji z pewnych wartości. zrobił karierę w tym najgorszym stylu, w jakim można zrozumieć, i jest tego świadom. I założenie fabularne jest trochę absurdalne. Otóż ten człowiek, niezdecydowany co do odejścia od swoich znaczeń, wpływów, od swojego sukcesu życiowego i powrotu do normalnego życia szarego człowieka, zaczyna robić świństwa, przestępstwa i czeka, kiedy go wreszcie ktoś zdejmie z tego stanowiska.
Lecz czasami władza bierze przykład z króla słońca, a i wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba.
Do tego tematu wracaliśmy i później, kiedy byliśmy już w dużej zażyłości.
Wiesz, atmosfera tamtych lat, wydaje mi się, że nie tylko tamtych, miała w powietrzu taki typ człowieka. Ja przyznaję, że jestem podobny wewnętrznie do takiego właśnie człowieka w tym zakresie, że wiele bym dał i wiele bym zapłacił w różnej cenie, zresztą wiele płacę w życiu prywatnym, za możliwość tworzenia. I nie chodzi mi o pisanie. To jest tworzenie bardzo niezależne i niewiele ma ograniczeń. Natomiast tworzenie w materii, tworzenie w życiu, urządzenie sobie życia twórczego w normalnej pracy jest to rzecz, za którą trzeba wiele płacić. I przyznaję, że jestem w stanie wiele płacić. Są oczywiście granice. W każdym razie ta potrzeba tworzenia jakiegoś człowieka to jest moja w ogóle idea fix. Ja być może błądzę, mówiąc o tym tak wiele, być może nudzę, ale jest to w moim przekonaniu bardzo ważna sprawa.
Tadeusz kipiał energią. Nie spełniła się ta najczarniejsza wizja lekarza ostrzegającego Zofię. Tadeusz żył z nią 17 lat i był w tym czasie prawdziwie twórczy.
A z książek Tadeusza, z tych powieści, które pozostawił, no napisał w tak krótkim czasie bardzo dużo. Dla ciebie która jest ważna, do której wracasz?
Znaczy, bardzo mi się podoba Próba. To jest o wojewodzie śliwińskim, o Pile, o nowo utworzonym województwie. I jest to takie dążenie do władzy. Zawsze Tadeusz mi tłumaczył, wiadomo, że trzeba coś robić. Nie uznawał marazmu, coś trzeba robić. I wiadomo, to są wybory takie ludzkie. Co tu zrobić? No, żeby zawsze robić mniejsze zło. I tak jest ten wojewoda śliwiński opisany. Bardzo dużo dla Piły zrobił. Piła się przeobraziła w piękne miasto, ale też, że tak powiem, masę błędów po drodze zrobił. Ale wszyscy jesteśmy omylni i jak się nie robi nic, to się błędu nie zrobi. No i kulturystę, tą niedokończoną powieść, tam jedna część tylko wyszła, bo to jest takie jego życie właściwie.
Bo on mimo tej ciężkiej choroby...
To on i klub kulturystyczny założył i ćwiczył, po prostu robił wszystko, żeby żyć. I to pełnią życia, mimo że tam chodził z drenami, ale wyjeżdżał na Mazury, pod namiot, gdzie te warunki takie do opatrunków przecież były ciężkie. Były zupełnie inne czasy, rowerem dużo jeździł, korzystał z życia, więc nieraz sobie mówię, że jemu się chciało.
Mówisz, że Ania jest człowiekiem pełnym energii, wasza córka.
W ogóle charakter ojca. Ona po prostu pracuje jak gdyby na dwóch etatach, jeszcze dziecko i jeszcze organizuje jakieś spotkania, jakieś zabawy dla dzieci znajomych. Oni co tydzień są na jakimś takim spotkaniu i to wszystko organizuje Ania. I wyjazdy, które są zagraniczne, wszystko organizuje Ania. Taki niespokojny duch, nie? Jest. I Tadeusz też po prostu, on cały czas musiał coś robić, nie marnował czasu. Ja byłam tym zszokowana, że on po prostu miał wszystko wyznaczone. O 8 to, o 9 to, jak po południu zawsze mył naczynia on, jak dzieci były małe, przechodził z pracy, musiał być obiad, po obiedzie on mył naczynia i kładł się na 45 minut. Albo zasnął, albo czytał. Ale minęło te 45 minut i on wstawał. Nie było tak, o dobrze mi się leży, to nie wstanę. Dzisiaj sobie poleżę 10 minut dłużej. Nie, on miał wszystko jak w zegarku. Po kolacji mył naczynia, zamykał się w sypialni, pisał. Nie wolno było nikomu wejść. jak już przepisywał te rękopisy na maszynie, to mogłam w sypialni być, nie? Leżeć w łóżku na przykład, czytać książkę i tam urywki mi czytał i co ja na to, nie? Ale jak rękopis, to rozpraszało go chyba to.
Długo pisał?
No to koło 12.
4 godziny?
Tak, tak. No ale potem jeszcze jak ja chodziłam na nocki, to jeszcze musiał, bo autobusu nie było, to było daleko do szpitala, to jeszcze mnie odprowadzał przez las i też miałam wyrzuty sumienia, bo wiadomo, myśli przyjdą, chciałby je przelać na papier, a tu 15 po 9 ja wychodziłam do pracy. No to jak przychodził, nim wrócił, no to takie rozproszenie, nie? Że też przeżywałam czasem dramaty, bo nawet nie kazałam się odprowadzać, to znowu strach przez ten las iść, nie?
Takie ukryte pragnienie pisania to miałeś wcześniej,
zawsze, tak? Zawsze, zawsze. Od kiedy umiem pisać w ogóle.
No ale wybrałeś studia techniczne.
O, no jest to temat do dłuższej rozmowy. Wydaje mi się, że dobrze, że tak się stało, bo gdybym wybrał studia humanistyczne, na przykład polonistykę, pewnie bym w ogóle nic nie pisał. I to z wielu powodów. A poza tym wydaje mi się, a tu nawet jestem prawie pewien, że studia techniczne pozwoliły mi obracać się w takich sferach życia, gdzie odbieram bezpośrednie doświadczenia. Takie, które są udziałem wszystkich normalnych, zwyczajnych, tak zwanych szarych ludzi. Dla mnie było to bardzo ważne. Ja nawet pierwszą pracę wybierałem na wpół świadomie, na wpół podświadomie, pod takim właśnie kątem, żeby być w samym centrum dziania się zwyczajnego. Wtedy już wiedziałem, że będę chciał pisać, nie wiedziałem, czy będę pisać potrafił. Poszedłem do Sokielskiego dlatego, że był to duży zakład, gdzie spodziewałem się, że tam zobaczę normalne życie. No i chyba zobaczyłem, tak mi się zdaje.
Fragment oficera czyta Romuald Malerowicz.
Stachu, mój pierwszy przewodnik po rurach, jest niezwykle rozmowny. Prowadzi mnie przez halę montażu, gdzie jestem rybą wyrzuconą z wody ciszy na pustynię piekielnego łoskotu. Tu kiedyś trzymali psa, ale im zdech po 5 dniach. Jego słowa docierają do mnie jako strzępki wyprute z mięsa szkielety słów, które muszę sam sobie składać. Nikt nie wie, czy od hałasu, czy od gazów. Hałas powoduje drżenie całego ciała, drżenie serca i strach. Stoimy po środku hali i Stachu uśmiecha się triumfalnie. Tu jest robota, nie? Fes, nie? Jak oni mogą w tym pracować? Wewnątrz pudła stoi człowiek i nagrzewa blachę, zmiękczając ją tym sposobem, co wykorzystuje drugi stojący na zewnątrz, waląc w nagrzane miejsce drewnianym młotem. Na każdym pudle stoi kilka takich par. Na hali stoi kilkadziesiąt pudeł. Niektórzy po 15 lat. Pod dachem szarawo niebieski dym. Gazy z tych blach są najgorsze, podobno gorsze od hałasu. Uciekam, zatykam uszy, idę szybko, a prostowacze na pomostach pokazują mnie palnikami, śmiejąc się bezgłośnie za ścianą łoskotu. I zdech po 5 dniach. Był taki czarny i nieduży. Powiedz mi, Stachu, jak oni mogą tu wytrzymać? Czy nie ma jakiejś bardziej humanitarnej technologii? Humanitarny? Nie wiem. Ale mówię ci, niektórzy już po 15 lat. A bo ja wiem, jakby mi dali ze 7 na rękę. Niektórzy już okuchli. Tam jest piekło muzyków, Stachu, albo czyściec. Jeżeli Chopin jest w czyśćcu, to z pewnością prostuje pudła. No, Chopin, ta. Ty się znasz na Chopinie? Nie, ja jestem inżynier. Znam się na przewodach, tyrystorach, silnikach i różnych takich, ale w żadnym razie nie na Chopinie. Tego mnie nie nauczono.
Siłą tych twoich książek jest to, że one są bliskie reportażowi, a dzisiaj lubimy tę formę reportażu właśnie. To jest spojrzenie człowieka, który świetnie się orientuje w tych wszystkich sprawach, które się wokół niego dzieją.
Tak, z tym, że muszę powiedzieć tutaj, że ta reportażowość jest to tylko pewien materiał, pewna stylistyka. Zresztą wydaje mi się, że trudno było pisać inaczej, jeżeli chce się oddać to, co nazywa się prawdą, prawdą artystyczną czy prawdą ogólną.
Nie jest to wszystko reportaż, jest przetworzone
oczywiście i jest poddane jednak pewnej tendencji. Nie mogę ukrywać, że pisałem każdą z tych książek z pewnym założeniem.
Czasami władza bierze przykład z króla słońca, a i wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie, tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze.
Po śmierci Tadeusza, podczas spotkania przy ognisku w Chodzieży, Leszek Bugajski podkreślał autentyzm językowej narracji Siejaka i ostrość obserwacji. Profesor Przemysław Czapliński tak charakteryzował tę prozę.
To, co wydaje mi się niesłychanie wartościową cechą jego twórczości, to to, że jemu udało się scharakteryzować tę rzeczywistość. Rzeczywistość lat 70. i początku lat 80. przy użyciu języka, którym posługiwała się tamta ideologia i tamto społeczeństwo. On zarazem jakby wszedł w ten świat, wszedł w tę rzeczywistość, znalazł się w środku niej, a przy tym zdołał osiągnąć coś, co jest właściwe ludziom, którzy potrafią stanąć z boku, z dystansu. I on pokazał właśnie, że to państwo, jakby rozliczone ze swoich haseł, ze swoich obietnic, okazuje się niewypłacalne, prawda? On sprawdził wiarygodność, on postąpił tak, jak powinien postępować każdy bankier, dyrektor banku, a mianowicie sprawdził referencje.
Maria Jentys była redaktorem Iskier i zajmowała się książkami Tadeusza Siejaka. Ma bogaty zbiór jego listów.
Kiedy spotkała się z nim pani po raz pierwszy?
W 80 roku, kiedy przeczytałam dla wydawnictwa mojego, pracowałam wtedy w redakcji Debiutu w Iskrach, przeczytałam pierwszą jego powieść Oficera, zrecenzowałam i powierzono mi ją do pracy, do opracowania redakcyjnego. I wtedy, właśnie gdzieś wtedy przyjechał Siejak, kiedy już byłam gotowa do rozmowy. Nawet nie pamiętam tego pierwszego spotkania. Więcej myśmy się kontaktowali listownie niż osobiście, bezpośrednio, ponieważ on wpadał tylko niezbyt często do Warszawy i tylko na chwilę, na krótko. Ale listy pisał wspaniałe. W listach słyszała pani zresztą sama kawałki. On po prostu taki był. On był przedziwny, bo był uosobieniem witalności, energii, stanowczości, siły i męskiej, i jednocześnie niesamowicie wrażliwy, potrafił być subtelny w stosunku do mnie. Znaczy miał ogromną skalę wrażliwości. Jak powiedział jego przyjaciel Tadeusz Wyrwa Krzyżański, że był mężczyzną. Zgadzam się, był. Ja miałam różnych autorów, neurastenicznych, nadwrażliwych. Strach było się do nich odezwać ostrzej, czy coś im powiedzieć na temat ich twórczości niezbyt pochlebnego. Siejak był gotów, on się domagał nawet, nawet miał za złe, że nie jestem dość ostra. On dopiero jak się stykał ze sprzeciwem, z innym poglądem, to wtedy czuł, że ma z czym dyskutować. No rzeczywiście był otwarty jak mało kto.
Iskry właściwie pomogły mu zaistnieć.
Tak, ja myślę, że gdyby nie dyrektor Szymański, który po prostu od pierwszego wejrzenia upodobał go sobie jako człowieka, człowieka, który budzi szacunek prawdziwy swoją prawdziwością, to nie wiem, czy on by wystartował wówczas. Parę wydawnictw kolejno mu odmawiało wydania książek. Były one wtedy niecenzuralne. Czytelnik nawet nie zaryzykował, nie podjął próby. Podjął tę próbę Szymański i udało to się. Oficer wyszedł bez przeszkód zresztą, bo to był ten okres, kiedy na krótko cenzura przestała działać w 80 roku. Potem znów wznowiła swoją działalność, ale wtedy Szymański zorganizował taki zespół pisarzy. Pan Bereza wchodził w grę, pan Myśliwski, pan Sadkowski do walki o tę książkę w KC. Myśliwski ogromną miał siłę przebicia. Myślę, że oni przeforsowali próbę. Rok trwała walka o próbę. Kosztem niewielkich tam retuszy chyba, odpilenia, znaczy realia pilskie musieli stuszować, ale rok trwała walka, to spowodowało roczne opóźnienie wydania książki. Pustynia przeszła już bez kłopotu, to już był 86-87 rok. Natomiast Dezerter by nie zaistniał, bo drugi dyrektor Iskier, pan Uchański, po wywaleniu, wyrzuceniu stamtąd Szymańskiego, nie chciał się wdawać w Siejaka, nie akceptował go, może bał się. I wtedy dyrektor Szymański wziął Siejaka do siebie, do BGW i tam, ja znów robiłem. On był już zrobiony, zresztą ja Dezertera przygotowałam jeszcze dla Iskier, ale oni już zerwali umowę, zrezygnowali z tego. I jeszcze robiłam Głód Sensu, to już bez autora, już Już korekty nie mógł mi zrobić, już nie miał możliwości, tak.
Łukasz Szymański. Jak pan ocenia to, co się dzieje teraz wokół twórczości Tadeusza Sijaka z pozycji wydawcy, który jako jedyny się zainteresował nim na samym początku?
Znaczy, no mam oczywiście, nie ukrywam, pewną satysfakcję, że nie pomyliłem się wówczas, czując w Sijaku tęgiego pisarza. Ja myślę, że on ma zapewnione miejsce w historii literatury. I on jest rzeczywiście trochę odrębny od wszystkich tych grup i ugrupowań różnych literackich. Jest trochę jakby obok, a może nawet ponad nim. A jako człowiek, który dał świadectwo czasom, w którym żył, świadectwo no, bardzo wierne i bardzo piękne, ostanie się w historii literatury.
Sprawił pan to, co było w pana mocy, aby wszystko, co się dało, wydać.
Tak. Jeszcze pozostała jedna książka. Niewątpliwie, znaczy ta, która nie jest dokończona, nad którą trzeba by zapewne popracować trochę, żeby wydać to, co jest. Myślę, że ona się też ukaże.
Książka Kulturysta ukazała się nakładem wydawnictwa Nowy Świat w 2004 roku. Zofia Siejakowa.
Polską światem się interesował. Dziennik musiał codziennie obejrzeć, musiał wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w świecie i w kraju. To go jednak wciągało, nie?
Ale pamiętam też, że był bardzo nieufny. Jak były te różne przemiany w kraju, to myśmy mu dawali jakieś gazetki podziemne. On to czytał, analizował i powątpiewał chwilami. Nie przyjmował niczego na wiarę.
Tak, ale pamiętam, że ja sama szyłam też czarną flagę. Pamiętam, bo blisko zakładu, w którym pracował, mieszkaliśmy, jak mój Paweł miał roczek, to było krótko przed świętami, wiem, że piekłam makowce, przyleciał do domu w czasie pracy się pożegnać, bo na pewno dzisiaj go będą aresztować, nie? Pamiętam, że no byłam zła na niego, bo no zostawałam z trójką dzieci i to małych, w takich trudnych sytuacjach sama, nie? Ale się okazało, że nosił czarną przepaskę na kurtce.
To jak był stan wojenny, tak?
Tak, jak był stan wojenny. I wiem, że tam ktoś chyba dał znać, czy to sama taka kontrola, nie pamiętam już tego, ale pamiętam, że któryś z kolegów tą kurtkę mu zabrał, żeby ta kurtka nie wisiała i żeby tam tego kogoś w oczy nie kuła, nie? Że takie sytuacje były, że, ale on nawet takie mam wrażenie, że chciał być aresztowany, chciał po prostu zobaczyć, jak to jest i to opisać. Bo pamiętam, jak mieszkaliśmy w Miałach, to on jeździł kilka razy do Wronek, do więzienia, tam rozmawiać z więźniami. Także no, chciał to opisać, więc ja myślę, że on nawet ich mógł prowokować, żeby go zatrzymali.
Z tym zakładem, nie wiem, jak on się nazywał, ten zakład...
ZIK, Zakład Inżynierii Komunalnej.
No i on z tym zakładem był bardzo związany, sporo zrobił tam, prawda?
Tak, bardzo się angażował. Wtedy pamiętam, kłóciliśmy się nieraz o to, bo jak zakład był w trudnej sytuacji, to on chciał sprzedać samochód, żeby ratować ZIK, nasz prywatny samochód. I pamiętam, że już kupcy przyszli i ja ich zawołałam, bo było ich trzech. Tadeusz przejechał się z tym jednym, a z tym drugim powiedziałam, że mają w żadnym wypadku nie kupować tego samochodu. I mój mąż powiedział, że nie podpisze upadłości Zakładu Inżynierii Komunalnej, bo w sumie to rzeczywiście zakład taki na czasie, gdzie wszyscy budują oczyszczalnie i miał zbankrutować. I powiedział, że nie podpisze upadłości, chyba że po moim trupie. I zaraz, krótko po tym, jak Tadeusz zmarł, upadłość była podpisana.
Ale w tym czasie przyjechał do Poznania i opowiadał o szefie tego zakładu, który wywoził z zakładu wszystko, co się dało. Nie wiem, czy on działa do dziś na terenie Chodzieży?
Nie będę się wypowiadać na ten temat, ale bo to nie wypada mi.
Ale Tadzie opowiadał, że zorganizował ludzi, żeby stanęli w bramie, bo mówi, on wszystko wywiezie, wywoził za symboliczną złotówkę,
tak,
prawda?
Tak, tak było.
I Tadeusz próbował bronić tego mienia zakładu.
Wiem, że masę energii i nerwów w tym Zakładzie Inżynierii Komunalnej przeżył, bo cały czas się szarpał, cokolwiek załatwiać, to on właściwie jeździł. Także wiem, że dużo zrobił, nie? Ale no i niestety zakład padł, no szkoda.
Został rozkradziony, nazwijmy to. Został,
tak, wszystkie zakłady w tym okresie, że zostały sprzedane prywatnym inwestorom za przysłowiową złotówkę.
Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu.
Zakład taki przyszłościowy, nie? Ile ludzi zostało bez pracy?
A Tadziu też dla tej załogi budował, dla was też przy okazji, mieszkania, prawda? Tak. Wybudował blok.
No i te bloki teraz właśnie się okazało, no on wtedy nie wiedział, że to były takie płyty z azbestu.
Ojej.
To były bloki azbestowe, ale w tych latach nikt nie wiedział, że azbest jest tak szkodliwy. I bloki miały być tak zwane bloki rotacyjne, że nawet listy niektóre, co przychodziły do tych mieszkańców, tych bloków, to pisali ludzie, chodzież, ulica jeszcze wtedy była piaskowa, blok rotacyjny. No bo to miały być bloki na 15 lat, a te bloki stoją już w tej chwili 37 lat. No w ciągu 3 lat ma ten azbest być zdjęty, no ale jeszcze stoją, także ludzie mieszkają jeszcze. No i każde drzewo, każdy krzaczek, wszystko, co tam jest zasadzone, to jest zasadzone przez Tadeusza i moje dzieci. Wszystko. No fakt, że tam już wiele wycięli, no bo niektórzy ludzie by chcieli na pustyni mieszkać, jest im niedobrze, bo liście lecą z drzew, bo by trzeba pograbić. Pamiętam, jak po śmierci Tadeusza sąsiad, w piątek był pogrzeb, a w sobotę sąsiad wstał i wszystko, co było blisko bloku, wziął tą piłę mechaniczną i wszystko powycinał. I pamiętam obraz moich dzieci, jak stały za firanką. No przecież nie będziemy krzyczeć i wołać, żeby nie wycinał. Po prostu z tego wynika, że się bał Tadeusza, bo Tadeusz to posadził, a jak Tadeusz zmarł, powycinał wszystko. Ktoś mu zwrócił uwagę, to powiedział, że wyciął, bo pająki po tych krzakach wchodzą do domu. I pamiętam też, jak Ania płakała, bo też ten sąsiad ściął wierzbę płaczącą. Ania mówi, a tata mi powiedział, że to jest moja wierzba i ja musiałam tą wierzbę podlewać przez jakiś czas, żeby się przyjęła. To była moja wierzba.
Dzisiaj literatura ma się czym karmić. Jesteśmy w epoce mieszania się ludzkich świadomości, mieszania się właściwie wszystkiego, od gospodarki poprzez systemy społeczne i świadomość. Jest to czas dla znajdowania tematów i sposobów ich realizacji w sztuce i literaturze bardzo korzystny. To brzmi dosyć szokująco być może, bo czas w ogóle dla nas jako ludzi nie jest korzystny. Ale literatura właśnie z tego czerpie soki. Chciałbym napisać powieść o zupełnym rozpadzie. O zupełnym rozpadzie systemu wartości w ludziach. O tym, że ludzie w tej chwili nie mogą sobie znaleźć jakiegoś uogólnienia i wytłumaczenia tego, co się wokół nich dzieje. Nie mają narzędzia ku temu. Wszystkie ich wewnętrzne, świadomościowe narzędzia się rozpadły i stały się nieprzydatne.
Pan Tadeusz Szumowski, polonista zdaje się, tak?
Tak, tak, tak.
Wiem, że pan często rozmawiał z Tadeuszem na temat tego, jak on postrzega świat i na temat jego książek.
Rozmawiałem z nim i te rozmowy były niesłychanie ciekawe, ponieważ Tadeusza postrzegam jako człowieka i pisarza poszukującego i niesłychanie wrażliwego na sprawy ludzkie, na problemy polityczne, społeczne i tak dalej. Ponadto uważam, że Tadeusz był niewątpliwie talentem samorodnym i dlatego jego pisarstwo wydaje mi się interesujące. Aczkolwiek chcę stwierdzić, że nie jest to pisarz, który mógłby być uznawany przez jakieś szersze gremia czytelnicze, dlatego że po prostu on takim nie był, a może chciał być takim, ale na pewno takim nie był.
Co panów różniło?
Nas różniły poglądy filozoficzne przede wszystkim, bowiem ja zawsze spierałem się z Tadeuszem odnośnie jego koncepcji świata i spierałem się na temat taki, że Tadeusz deklarował się jako chrześcijanin, a równocześnie jako marksista, czy paramarksista, czy pseudomarksista. I tak jak w dzisiejszym filmie Struna, który oglądaliśmy, twierdził, doszedł do wniosków wręcz, bym powiedział, utopijnych, że przyszłością świata będzie idealny komunizm.
Kim jest dla mieszkańców Chodzieży Siejak?
Proszę pani, niewątpliwie jest osobowością ciekawą, szczególnie dla inteligencji chodzieskiej, ponieważ wyrastał ponad przeciętność i tutaj żył, tutaj kształtował umysły, kształtował poglądy. Był zresztą człowiekiem czynu, bo oprócz pisarstwa to zajmował się pracą zawodową, którą traktował bardzo poważnie. Uchodził tutaj za takiego inżyniera pozytywistę, za propagatora wielkopolskiej pracy organicznej. I myślę, że wielu jego przyjaciół, wielu jego kolegów takiego go zapamiętuje.
Tadeusz był obsypywany nagrodami, ale miał do recenzji i pochlebnych słów dystans, także do nagród.
Tych recenzji pozytywnych, które mi sprawiły satysfakcję, było bardzo wiele. Jest prawdą, że każdy chce być oceniany. Wydaje mi się, że jest to potrzeba sprawdzenia swoich własnych myśli o sobie, jak wyglądamy w oczach innych. I wracając do tych ocen, muszę powiedzieć, że nie wszystkie jednak były aż tak bardzo pozytywne. I myślę, że całe szczęście. Poza tym, przy tych wszystkich ocenach, jakim jestem poddawany, miewam takie podejrzenie, że nie zasługuję na aż tak wysokie noty, na aż tak wysokie oceny, jakie niekiedy mogę zauważyć. Jest to dosyć męczące podejrzenie.
Teraz, ale zawsze. Przy pierwszej nagrodzie, przy pierwszym wyróżnieniu towarzyszyło ci uczucie radości, zaskoczenia może?
Była to nagroda imienia Stanisława Piętaka i rzeczywiście pierwszym i dominującym uczuciem była radość, satysfakcja, duma, pycha, mógłbym nawet powiedzieć, zakłócona potem innymi uczuciami wynikającymi z refleksji.
Było to miłe, jak pojechaliśmy, pamiętam, stałam koło Edyty Geppert, kombi koło nas, Jaruzelski wręczał te nagrody. Wiem, że Tadeusz z nim rozmawiał, ja nie, bo ja stałam tam z gośćmi. Także było to miłe.
Ale dziś, po kilku latach pisania i życia, to drugie wydaje mi się ważniejsze, normalnego życia, trochę inaczej na te wszystkie sprawy patrzę i potrafię oceny innych przyjąć chłodniej.
Nawet takie wyróżnienie jak to ostatnie?
Tak, to nawet była takie wyróżnienie, które jest też wielką satysfakcją dla mnie oczywiście.
Może przypomnijmy, jakie to było to ostatnie.
Chodzi na pewno o nagrodę imienia Stanisława Wyspiańskiego, jaką otrzymałem niedawno. I również przy niej mam uczucie, że nie zasługuję na tak wysokie wyróżnienie, że to, co piszę, nie jest aż tak wysokiego lotu, żeby było nagradzane czy wyróżniane taką nagrodą. Nie wiem, skąd to się bierze. Może z oglądu własnej twórczości i z perspektywy kilku lat, bo jednak kilka lat minęło i od napisania Oficera, i od napisania Próby, i również od napisania trzeciej mojej książki Pustyni, którą właśnie teraz obrabiam dla wydawnictwa. I pewnie to daje mi takie uczucie.
Tadeusza nigdy nie było stać, a marzeniem było wielkim jego tylko podróżować, żeby poznawać świat. Nieważne były takie dobra materialne, takie przyziemne. Pamiętam, jak mnie wysłał na pielgrzymkę do Włoch, zapożyczone pieniądze. Właściwie miałam tylko tam drobne, parę lirów na stratę, ale mam jechać. Bo on wtedy akurat, wiadomo, że zdrowie mu nie pozwalało, ale to było jego największe marzenie podróże, nie?
Wiesz co, on kiedyś przyjechał do nas, mieszkaliśmy wtedy w czynszówce przy ulicy Głogowskiej, wracał z Warszawy, to było po Oficerze, dostał tę nagrodę Piętaka i potem zaproszono go do Komitetu Centralnego. Nie pamiętam, kto go tam podejmował, bo mówił, podawał to nazwisko. I ten człowiek bardzo elegancko go przyjął i zaproponował stypendium w formie właśnie wyjazdu, że może sobie wybrać kraj i on całą drogę z Warszawy do Poznania myślał o tym.
A mi powiedział, że doszedł do wniosku, że nie przyjmie tego stypendium, bo jak przyjmie, wiadomo, że będzie musiał pisać pod dyktando.
Już ustaliliśmy, że masz przemożną chęć zawładnięcia duszami czytelników, że chcesz ich do siebie przekonać. A czy czytelnicy mogą na podstawie twoich książek powiedzieć coś o tobie samym? Czy tych bohaterów budujesz trochę na wzór własnej osoby?
Z całą pewnością bohaterów buduję z samego siebie. Każdego z moich bohaterów budowałem z samego siebie, jako że jest to jedyny dostępny mi materiał jako tako prawdziwy. To znaczy ja staram się, żeby on był prawdziwy. Człowiek sam siebie okłamuje też bardzo często. Myślę, że mogę tutaj tak się trochę rozebrać. Na pewno można odczytać z moich książek wszystko o mnie. Począwszy od życia rodzinnego, przez niektóre moje przeżycia, prawda, o które mnie panie czasami pytają, czy to w oficerze tak było, czy nie, to akurat było wymyślone, tu się muszę zastrzec.
Nie musisz.
Przede wszystkim mój sposób myślenia tam jest zawarty. I przyznać muszę, że czasami zdarza się, że otwieram próbę czy oficera po tych kilku latach, jakie minęły, i dowiaduję się stamtąd o sobie więcej, niż wiem lub wiedziałem sam.
A nie są to pamiętniki jednak.
No jednak nie. Na pewno nie. Widocznie również podświadome pierwiastki przenikają do pisania. Z całą pewnością zresztą przenikają. Jest to do udowodnienia.
Marzył o tym, żeby żyć, a nie żeby umierać.
I on zawsze myślał, ja też tak myślałam, że ta medycyna nadąży, a nie nadążyła. Że po prostu przeżyje, bo ta medycyna idzie do przodu. Przecież miał okazję, proponowano mu przeszczep nerki. I ja pamiętam, że do mnie się zwrócono, bo wiedzieli, że z Tadeuszem na ten temat chyba nie porozmawiają. I ja pamiętam, że całą tą operację, wiem, że to w Szwajcarii miało być i miał sponsorować Wojciech Fibak. Ja ten list mam do dzisiaj od Fibaka. No i ja miałam jechać do Warszawy, do szpitala na Banacha, żeby oni ocenili, ile taki przeszczep będzie kosztował. Bo to trzeba było potem jeszcze szukać tego, ale całą tą operację, ten wyjazd cały miał sponsorować Fibak. No i wiadomo, że no to się nie mogło odbyć, miało to dotyczyć Tadeusza, żeby on się o tym nie dowiedział. I pamiętam, jak Tadeusz Wyrwa Krzyżański z Piły zadzwonił do mnie, wiem, że ja wychodziłam na nockę. W korytarzu mieliśmy telefon, a drugi był u Tadeusza na biurku. I Tadeusz ten telefon podniósł i wołał: Zofia, do ciebie. No, głowę bym dała, że na pewno podsłuchiwał, bo to był pisarz, że tak powiem, kolega po piórze. No na pewno, no, co on by chciał, ten Wyrwa Krzyżański, od mojej żony, nie? Więc na pewno podsłuchiwał. No i ja do Wyrwy mówię, nie, że się wycofuję, bo Tadeusz się nie zgodzi na to, żeby ktoś finansował. Nie? No i odłożyłam słuchawkę, Tadeusz nic. I potem mówię, no nie, chyba nie podsłuchiwał. I aż poszłam na tą nockę, wtedy mnie nie odprowadzał. No i przyszłam z nocki, no to on był w pracy. No i jak przyszedł na obiad, to mi zrobił awanturę, że po kryjomu coś załatwiamy, on sobie nie życzy i on na żaden przeszczep nie pojedzie, bo on nie chce być zależny od kogoś i żeby ktoś finansował jego operację. Bo była taka możliwość, ale on nie będzie od nikogo brał pieniędzy. Natomiast on wszystkie pieniądze, jakie dostał w nagrody, wszystkie rozdał. Byłam oburzona, jak nagrodę Piętaka oddał księdzu Ksyckiemu na budowę kościoła. Potem do Etiopii powysyłał pieniądze na biedne dzieci, bo to akurat tam była straszna bieda. Wszystkie nagrody, wszystkie były oddane. Co do grosza. Także to mnie serce bolało, bo my mieszkaliśmy w tym bloku z tego Eternitu. Nie mieliśmy samochodu, nic. A on po prostu, wszystkie pieniądze, jakie przyszły jako nagrody, to wszystkie były oddane. Z niczego nie skorzystał.
Był bardziej niż wolny.
Tak, był bardziej niż wolny. Wiem, że za Piętaka to byłam zła, bo miał akurat kieszeń rozerwaną od kurtki tu do góry i pojechał wpłacić, to pamiętam, na poczcie i do mnie mówi, wiesz, tą babkę zatkało, jak ja wysyłałem te pieniądze. I wiem, jak zobaczyła tą rozerwaną kieszeń, ale ja ci nie zeszyję w ramach protestu. Nie? No zeszyłam mu, ale wiem, że na początku chyba przez tydzień nie, bo byłam taka zła na niego. Także tak to było.
Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy, do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy.
A co wy macie, kolego Kaczmarek, do powiedzenia na poruszony właśnie temat?
Nic, panie dyrektorze.
Dyrektor zapłonął szybkim rumieńcem, płonie przez chwilę i przygasa. Zapłonęli za nim przedstawiciele poszczególnych pionów i poziomów Rady Zakładowej, dyrekcji, szefostwa produkcji, kierownictwa montażu, mężowie zaufania, wotum nieufności, świadkowie naoczni, czyli Władek Dziekański, po czym, za wzorem dyrektora, przestali żartować i przystąpili do meritum, rozpoczynając naradę, której głównym powodem jestem ja, mordercą i zakłócicielem spokoju. Jestem ja, Paweł Kaczmarek, młody, świeżo upieczony inżynier, któremu właśnie z przyczyny młodości i niedoświadczenia tak łatwo przyszło zrobić ten ogromny bałagan.
Całą sprawą oczywiście został zainteresowany prokurator. Jak sądzę, Kaczmarek nie uniknie zasłużonej kary za swój, nie waham się tego powiedzieć, karygodny postępek, towarzysze. Naszym dzisiejszym zadaniem jest rozważenie tego nader przykrego wypadku. Dyrektor rozejrzał się po sali i po dachu z zawieszonym wyżej upałem. Na nasz własny, fabryczny użytek.
Musimy, że się tak później, towarzyszu Karalczak, wyrażę podszewkę.
Zajrzeć pod jego podszewkę. Tak.
Musimy też znaleźć sposób na uspokojenie fabryki, zwłaszcza zaś tych kilku nieodpowiedzialnych jednostek rekrutujących się... Dłuższe spojrzenie na Władka. Spośród pracowników stacji prób, wśród których... zaskakującą, tanią popularność zdobył sobie Kaczmarek.
Tyle w tym jednym słowie nadziei. Nieznacznie odpinam guzik u koszuli. Wielki upał wlewa się oknami. Może lepiej, że Jurek nie ma dzisiaj grzania. 5 godzin w kabinie w taki upał. Brakuje tu Kosowskiego, choćby dla biologicznie uzasadnionej równowagi. Może on by... Panie Kosowski, przecież od pana zaczęła się tragedia. Może pan by?
A Władek, my, kuwa, nie damy go skrzywdzić. Te doświadczenia razem my robili, to teramy go...
Pan dyrektor sam wie, że jak Trystor się nie wyzwolił, nie było żadnej rady. A w ogóle to w tej sprawie coś nam śmierdzi. My jeszcze nie wiemy co, ale my bydymy wiedzieli.
Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien... Władzę swą szanować, z tego demokracja słynie.
Słowa i muzykę do piosenki Władza napisał Marek Grechuta, a wykonała przed laty Edyta Geppert.
Sięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba. Zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba, dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Potrzebny ludziom, by czegoś dokonać. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą, nowy rząd wybiorą.
Tadeusz Siejak, którego 23. rocznica śmierci minęła 7 czerwca, ma dziś swoją ulicę w Chodzieży z tablicą pamiątkową z napisem Tadeusz Siejak, inżynier-pisarz. Biblioteka Miejska w Chodzieży popularyzuje jego twórczość, a Zofia Siejakowa nosi w sercu ciągle żywą miłość do swojego męża. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malher.